Kto nie zna jeszcze brata, którego celem jest prostować ścieżki pańskie, niezależnie od nazwiska, które mówi krzywy? No dobrze. Więc takie paradoksy czasami się właśnie trafiają, no ale końca. Brat paradoks. Ale ostatnio oprócz tego paradoksu właściwie zdaję sobie sprawę, że ty jesteś wszędzie. Bo gdziekolwiek się nie spojrzy, to słyszę ciągle, że tam krzywy przyjedzie lub krzywy już był.
Albo coś się pokrzywiło.
Kto jeszcze nie słuchał brata Ryszarda? Ojej, naprawdę nie słyszeliście go nigdy? No to... W każdym razie dzisiaj wielu po raz pierwszy. Powitajmy Ryszarda. Czy do tych jednak tutaj wielu rąk, które się podniosły na znak, że ciebie nie znają, ty powiesz coś, parę słów o sobie?
A to powiedz. Ostatnio gdzieś byłem i bo ja mam trzy imiona aż. Jedno z bierzmowania. Ale tak to mam dwa imiona i wszystkim dzisiaj daliśmy po dwa imiona. Więc się nazywam Ryszard Franciszek Krzywy. I powiem wam o sobie, nie mam powiedzieć, powiem o mojej żonie. Kiedyś zadzwonił telefon, a moja żona ma podwójne nazwisko. Borowska Krzywy się nazywa. I dzwoni ktoś do mnie, jakaś pani do domu. I mówi, czy tu mieszka pani Borowska? A ja mówię, nie, pomyłka. Ja mówię, no ale przepraszam, no ale dostałam taki numer telefonu i ta pani osobiście mi go wpisała. Ja mówię, to proszę, mają ktoś oszust jakiś. Żadna Borowska tu nie mieszka. Ja mówię, a skąd pani jest? A z Urzędu Skarbowego. Ja mówię, o! No i gdzie moja żona to pisała? Nie żona. Gdzie ta pani to pisała? No w zeznaniu podatkowym. Ja mówię, a wie pani co? To może być. Bo moja żona nazywa się Borowska Krzywy. Już później do Urzędu Skarbowego nie szedłem, wysyłałem żonę. Co by źle nie wyglądało. Ale no tak się nazywam. Wiem, co znaczy Ryszard, nie wiem, co znaczy Franciszek. Muszę sprawdzić. Ale powiem wam jeszcze, że mam troje dzieci, córkę, która jest najstarsza, pierworodna, przed 30 jeszcze. Natomiast następny, co 5,5 roku mamy dzieci, później syn Michał, kończy studia teraz, pisze magisterkę i następny poszedł rok wcześniej do szkoły, więc zdaje teraz na studia, znaczy najpierw maturę musi zdać, później na studia. W służbie jestem w zasadzie od początku, 1,5 roku po nawróceniu zostałem pastorem. Z różnym powodzeniem mi się wiodło, ze względu na to, że wiecie, trudno ze mną wytrzymać. Moja żona jedynie ze mną wytrzymuje. Niektórzy ze mną nie wytrzymują. Ale teraz już będzie lepiej. Marek, nie wiem co głosili przede mną, bo byli tacy, którzy mi przeszkadzali słuchać. Teraz chciałbym, niezależnie od tego, co inni głosili, głosić. Dobrze czy tak? Jurek mnie uczył, jak trzymać mikrofon, jak zapominam. Marek, 2, 1-14 wersetów. 1069 słów strona, jeżeli chodzi o Brytyjkę. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu i zeszło się wielu, tak już się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go 4. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać prócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi? Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. I wyszedł znowu nad morze i wszystek lud przychodził do niego, on ich nauczał, a gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle i rzekł mu: pójdź za mną. I wstał i poszedł za nim. Do tego miejsca. Miejsce proste i znane, myślę, wiele kaznodziejów głosiło, byście to słyszeli, ale jak dostałem to słowo, modliłem się i dostałem, pomyślałem: Boże, co ty chcesz powiedzieć im przez to słowo? Takie proste. I zrozumiałem, że Bóg chce przekazać pewne treści. Otóż pierwsza treść. Przychodzi czas, za którym tak bardzo tęskniliśmy i tęsknimy. Czas, kiedy Jezus przychodzi i się dzieje. Tak? Przychodzi i ludzie są poruszani, ludzie są uzdrawiani, ludzie są napełniani. Życie jest zmienione, choroby ustępują, demony wychodzą. To jest taki czas. I ja myślę, że taki czas już przychodzi do Polski, bo ludzie już chcą o Bogu słuchać, coraz więcej cudów się dzieje, coraz więcej rzeczy się dzieje, pozytywnych, dobrych, świętych. I kiedy przychodzi taki czas, ludzie zaczynają pragnąć czegoś. Ale są różni ludzie. Są ludzie, którzy mogą sami pójść, są ludzie, którzy mają wiarę w swoje siły, ale to są też ludzie chorzy. Tak? Kiedyś moja teściowa, jak zaczynała prorokować, bo od niej się zaczęło, Bóg do niej mówi tak: pojedziesz do pewnego miasta. I powiedział jej, jakie to miasto. I w tym mieście jest pewien sługa Boży. I ty do niego pójdziesz i on jest chory. On chore ma nogi, on chore ma ręce i on w ogóle cały jest chory, potrzebuje uzdrowienia. I włożysz na niego ręce, by się modlić. I moja teściowa: post, modlitwa, przygotowuje się. Tak. No i pojechała do tego miasta. Rozmawiała z tym człowiekiem, ale on był zdrowy. Ani nogi go nie bolały, ani ręce go nie bolały. Więc przyjechała do domu i mówi do mnie: synu, nie wiem, co się stało. Bóg mnie zrobił na szaro. Facet jest, ale zdrowy. Więc zaczęliśmy się modlić. I wiecie, co Bóg powiedział? Ty źle patrzysz, on jest chory. Bo on zamiast Biblię czytać, to on czyta literaturę piękną. Kazania głosi, bo książek się naczytał. I on w ogóle o ludzi nie dba, ponieważ on ma cele wyższe, humanistyczne. To nie jest dobry sługa. On jest chory. On ma chore nogi, on ma chore ręce i on ma chorą głowę. I dopiero wtedy zrozumieliśmy, że nie każdą chorobę widać. Drodzy, ale dzisiaj chcę powiedzieć o innej chorobie. Są ludzie, którzy chcieliby coś robić, ale leżą jak tamten leżał na tym łożu. Na noszach go przynieśli. Sam nie był w stanie przejść. I ja nie wiem, czy on nawet chciał, żeby go przynieśli, ale miał ludzi, którzy go miłowali. Karol mnie pytał, czy będę mówił o Kościele, czy o Bogu. Trochę tak będę mówił. Więc rzecz pierwsza, oprócz tej, którą już pierwszą powiedziałem, to tam było rzymskie, teraz arabskie. Przychodzi czas, że Bóg będzie szukał tych, którzy wspierają. Ludzi, którzy chcą pomóc, nawet jak cię ktoś o to nie prosi, tak? Kiedy się to dzieje? Wtedy, kiedy działasz według Ducha Bożego. Wtedy, kiedy nie patrzysz oczyma cielesnymi, ale kiedy patrzysz sercem. Biblia mówi wyraźnie do nas, żebyśmy nie sądzili z pozoru, ale żebyśmy sądzili jak? Sprawiedliwie. A co to znaczy sprawiedliwie, tak? Co to znaczy sprawiedliwie? To znaczy według potrzeby, to znaczy według rzeczywistości duchowej. Jak ten człowiek leżał, sparaliżowany, chory, jakikolwiek, i ludzie mogli go pominąć, swój interes się liczy. Ale myślę, że każdy z nas, jakbym dzisiaj zapytał, kto nie ma tu problemu, to myślę, że nikt by się nie odważył powiedzieć, że nie ma problemu. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, ale jakieś problemy mam. Więc mamy problemy. I moglibyśmy powiedzieć, ja pierwszy, Panie mnie uzdrów. Ale oni zauważyli, że jest ktoś, kto nie może sobie pomóc. Jest niezdolny do działania. Nie wiedzieli nawet, czy Jezus go przyjmie. Wzięli go na nosze i przynieśli. Pomogli mu. Zainwestowali w niego. Wiecie, to jest Kościół, tak? Brzemiona jedni drugich noście. To jest Kościół. To jest Kościół, który teraz nastaje. Ludzie ochotni, żeby się poświęcić, żeby dać, żeby się kimś zainteresować, a nie łokciami rozpychać, tak? Więc Bóg mówi o kościele współdziałania, o zespołach, nie o jednym człowieku, o zespołach, które będą się poświęcać, które będą wchodzić na głębie. Przynieśli tego chorego. Współczucie było wielkie. Zaangażowanie było wielkie. A Jezus, zrobili, wiecie, jaką mieli determinację, słuchajcie, to nie jest takie proste. Przynieśli, a tu nie można wejść. No to próbowaliśmy, idziemy do domu. Oni dach rozebrali, no weźcie komuś teraz dach, rozbierzcie. Może kiedyś było prościej, ja nie wiem, nie znam tych konstrukcji, ale tak myślę, że nie do końca chyba było prościej. Poza tym, wiecie, w Stanach Zjednoczonych mój znajomy opowiadał, popłynął, poszli się pokąpać i na jeziorze dopłynęli do jakiejś wysepki i byli zmęczeni. Więc wyszli na tą wysepkę i tylko zrobili parę kroków i wyskoczył facet ze sztucerem i powiedział, jak natychmiast stąd nie zejdziecie, to będę strzelał. To jest moja wyspa i tam, patrzcie, jest napis, teren prywatny. I oni wiedzieli, że on to zrobi. Więc zmęczeni, niezmęczeni weszli do wody i popłynęli z powrotem. Na głupią wyspę wyszli i mogli być zastrzeleni. A komuś dach rozebrać. Mnie pouczał kiedyś policjant. Pytałem, co w takiej sytuacji zrobi? No nie wiem. A on mówi, wie pan, najlepiej zabić. Bo wtedy nic się nie stanie. Ale jak cię facet jak się uratuje, będzie pokaleczony, cię do sądu podaj, weź mu... On będzie skazany za to, że kradł, a ciebie skażą za to, żeś go pobił. A jak go zabijesz, będzie okej. Więc rozebrać dach, to znaczy determinacja. I oni to zrobili. Jeszcze nie wiedzieli, jaki będzie efekt. Jakie było ich zdziwienie, jak Jezus spojrzał na niego i mówi, synu, odpuszczone są ci grzechy twoje. I się nic nie stało. Jak leżał, tak leżał. Nie lubimy takich sytuacji. Lubimy, że się coś dzieje, nie? Mówimy, się dzieje. A Jezus powiedział im się i nic nie było widać. Ale przyszli do Niego z odrzuceniem, z oskarżeniem. Przyszli, żeby Go wybić z rytmu. Żeby powiedzieć, że jest niewłaściwy. Wiecie, moja służba rodziła się w bólach. Kiedy zaczynałem prorokować, kiedy poszedłem do służby proroczej, zrezygnowałem z pastorowania, zaczynało się mówić, takie nauczanie szło. Nie wiem, czy to tendencyjne pod moim adresem, czy w ogóle tendencyjne do służby proroczej. Nie wolno nauczać inaczej, czy prorokować inaczej, jak tylko przekazać pastorowi, pastor komu chce to powie, a komu nie chce to nie powie. Nie możesz ludziom mówić osobiście słowa proroczego. I tak nauczano, i tak mówiono, i to stało się taką normą nauczania. I kiedyś głosiłem słowo w jednym kościele i popatrzyłem na salę i zobaczyłem małżeństwo. I Bóg mi powiedział, pójdziesz do tej kobiety i powiesz jej, że czas niedoli się skończył. Że nie będzie płakać, że urodzi dziecko, które będzie jej radością, że zdejmuje z niej hańbę, że leczy jej wnętrze, że już nie będzie ronić łez. Ja nie znam ich sytuacji. Wiecie, skończyło się nabożeństwo, a oni myki nie ma. Więc nie wiedziałem, co robić. Wyszedłem, patrzę, stoją przy samochodzie. Nie wiedziałem, co zrobić. I takie myśli przyszły. Pójdę im powiem. No ale tak. Pójdę im powiem, ale z drugiej strony widzę, że mnie obserwują. Nie? Czy się wyłamie z reguły, czy się nie wyłamie? Jak się wyłamie, to go w łeb. I musiałem wybrać, zdecydować, co zrobić. Pomóc kobiecie, czy w ogóle małżeństwu, czy też...
Tak. Okej. Okay. Myślałem, że chcesz mi zmienić mikrofon. To... Muszę tak, czy mi wygodniej. Kupię sobie inny mikrofon. Tak, tak, tak. Aha, dobrze. Staram się. I poszedłem. No właśnie. Bo tak się uczyłem na tym mikrofonie, zapomniałem. Podszedłem do niej i zacząłem jej mówić, słuchaj, kiedy głosiłem kazanie, przyszło do mnie słowo. Ja nie wiem, czy ty chcesz słuchać. A ona stoi, płacze, mówi, tak Bóg mnie dotykał, mów. Więc przekazałem mi słowo. Bóg ci mówi, że będziesz uleczona. Wiecie? I takich sytuacji miałem wiele. I mógłbym się wytłumaczyć, przecież nie pozwalają, tak? Przecież niektórzy się oburzają wręcz. Ale ja wiedziałem, do czego Bóg mnie powołał. Zrezygnowałem z pastorowania nie dlatego, że nie lubiłem ludzi, tylko dlatego, że Bóg mi powiedział, pójdziesz do służby proroczej i nie będą cię lubić. I co, to jest łatwe myślicie, jak cię ludzie nie lubią? Jechałem na spotkania pastorów i kąty zaliczałem, bo nikt nie chciał ze mną rozmawiać? Nie było proste. Drodzy, to nie jest łatwo spuścić kogoś przez dach. To nie jest łatwo poświęcić się dla kogoś. Ale wiecie, jaki jest efekt? Ta kobieta urodziła syna. Lekarze powiedzieli, nie będzie żył. A oni powiedzieli, Bóg nam powiedział, że to jest dziecko obietnicy. I lekarze się śmiali z nich. Po pół roku dostał 10 punktów na 10. A powinien umrzeć dawno. I dzisiaj jest ich radością. I dzisiaj wychodzą jego szczególne uzdolnienia. I radują się każdym momencie. I kiedy mnie spotyka, mówi, wujek, dziękuję. Rewelacja, nie? Super. Warto było. Więc poświęcili się. Przynieśli go. Ale drodzy, niedawno przychodzi do mnie mężczyzna i mówi, czy może się pomodlić o moją żonę? Pytam się, co z nią jest? Ma takie boleści w środku. I zacząłem się modlić. Mówię, wiesz, lepiej, żeby ona była. Ja tak na odległość to nie lubię się modlić, ale... Zacząłem się modlić i nie miałem słowa, ale miałem wrażenie. Mówię, wiesz co, ja nie chciałbym ci namieszać, ja nie chciałbym ci zrobić krzywdy, ani tobie, ani twojej żonie, ale mam takie wrażenie, że masz powiedzieć żonie, wyznaj mi swój grzech, a przestanie boleć. Ja mówię, tobie, ona ma tobie wyznać grzech. On mówi, ale jaki? Ona jest w porządku. Ja mówię, jak gdybym wiedział, jaki grzech, to ona by mnie musiała wyznawać. Ma jakiś grzech, który schowała i to nie od dzisiaj. Więc powiedz jej, niech go wyzna. Nie Bogu, tylko tobie. Ty masz to usłyszeć. Choroba ją opuści. A jak nie, to będzie stękać. Bo to grzech jest przyczyną. Prowadzę szkolenie prorocze teraz w Katowicach i jednorazowo odwiedził nasz człowiek z mojego zboru, znaczy nie z mojego, tam gdzie huczył częszczą, nie jestem pastorem. I nagle Bóg mi mówi, na sali jest kobieta, która ma dla niego słowo. Więc poszedłem do tej kobiety, mówię, Bóg mówi mi, że masz przekazać słowo. Ona mówi, już mam od pół godziny. Więc wziąłem ją, przyprowadziłem do tego faceta. Mówię, powiedz jej, powiedz mu. A on jest człowiekiem, no, z widocznym defektem, tak? I ona na niego popatrzyła, spuściła oczy i mówi tak. Powodę i powiedział mu to tak mocno i tak pewnie, aż ja się przestraszyłem. I szybko się pytam, panie, prawda czy nieprawda? Ale Bóg mi nic nie powiedział, więc pytam się jego. Prawda? Zwołałem go przed całą kongregację i on musiał powiedzieć. A on mówi, prawda. I ja wiem jaki. Ja mówię, to załatw tą sprawę. Zaraz załatwię. I później na Facebooku mi napisał. Załatwiłem. Rewelacja. Ale to trzeba mieć odwagę komuś powiedzieć, to jest grzech, tak? Ludzie dzisiaj nie lubią mówić o grzechu. My w Kościele musimy mieć imidż. Kościół musi być okej, nie? Kiedyś moja żona w jednym zborze powiedziała, miałam sen, że tu w tym zborze jest związek cudzołożny. Pastor dzisiaj ją ściga. Opinie psujesz. Ale nie pomyślam o tym, że niektórzy popełniają, ja rozmawiałem z kobietą, która cudzołożyła. I rozmawiałem z nią, mówię, jak to jest, bo się pojednała później z mężem. Ona mówi, za każdym razem płakałam. Myślisz, że człowiek nie ma sumienia? Ja znam Boże Słowo. Wcale nie było mi łatwo. Ale jak człowiek już pewne rzeczy zrobi, trudno z nich wyjść. I trzeba pomocy. Mówi, nikt mi ręki nie podał. Sędziów znalazło się wielu, ale nikt mi ręki nie podał. Ja chciałam wyjść z tego. Gdzie jest proste? I oto Jezus spojrzał na tego człowieka i mówi, grzechy twoje są odpuszczone. Czy mógł więcej mu zrobić? Ja myślę, że ten człowiek tam leżał i się męczył. Nie tyle z powodu swojego niedołęstwa, ile z powodu brzemienia, które miał na sercu, tak? Ile z powodu obciążenia, które go trzymało. Więc potrzebujemy ludzi odważnych, którzy nie powiedzą, bo powiedzą, ale którzy z Boga wezmą i zdiagnozują, to jest grzech. To jest nieprawość. Musisz coś z tym zrobić. Musisz się upamiętać. Nie minie jakoś. To trzeba załatwić. To trzeba załatwić. Powiedziałem kiedyś, to już chyba kiedyś głosiłem, u nas w zborze powiedziałem. W Nysie. Już obrzydło mi słuchać kazania. A nie ma Jerrydina tutaj? Bo on głosił na ten temat. Więc nie chciałbym. A jest. Na temat przebaczenia. A to tak nie kontra tutaj, tylko rozumiecie, u nas w zborze przez 2 miesiące były kazania na temat przebaczenia. I jak słuchałem tych kazań, to aż mi się scyzoryk w kieszeni otwierał. A Skieleckiego nie jestem. I mówię, panie, pozwól mi usłużyć. Po prostu ja już jestem gotowy. Adidasy ubrane. I Bóg mi pozwolił. I powiedziałem, w Biblii napisane jest. Jeżeli ktoś zgrzeszy, ile tam, Piotr pyta, ile razy mam odpuścić, tak? Różne Ewangelie różnie podają, ale jedna z nich, już nie pamiętam, która podaje, jeżeli cię poprosi, przyjdzie i cię poprosi, tak? To aż 7 razy. Jeżeli przyjdzie i wyzna swój grzech, i powiedziałem, jeżeli przebaczamy zawsze bezwarunkowo, zawsze, to psujemy ludzi, bo im wtedy wolno, tak? Więc kiedy mój syn nagrzeszy, to ja do niego przychodzę i mówię, wyznaj swój grzech. A nie mówię mu, masz przebaczone. Czasami mówię, masz przebaczone, jeżeli chodzi o jakąś bzdurną sprawę, albo wiem, że nie chciał. Ojciec rozumie, ale w niektórych sytuacjach mówię, musisz wyznać swój grzech. I on raz, pamiętam, stał przede mną i płakał, mówi, nie, przecież ty to wiesz. Ja mówię, ja to wiem, ale to musi być z twoich ust. To ty masz wyznać, to ty masz powiedzieć. 30 minut się męczył, zanim powiedział. To wcale nie jest łatwo wyznać pewne rzeczy. Ale kiedy powiedział, uwolnił się. I później przyszedł do mnie i mówi, tato, dziękuję. Ja mówię, synu, ja wiedziałem, że ci to ulży. Ja ci wiedziałem, że ci to ulży. Ale ja nie chcę cię zepsuć, że ci za każdym razem przebaczę, bo ja cię rozumiem. Ty musisz zrozumieć, że grzech ma swoje konsekwencje i grzech się załatwia wyznaniem. Więc ten człowiek potrzebował uwolnienia przede wszystkim duszy. Od grzechu, od brzemienia. Potrzebował ktoś, że ktoś go zdiagnozuje. Jak się czuje ci przyjaciele? Spuścili go, tyle zrobili. I nagle taką rzecz słyszą. A Jezus mówi, co łatwiej jest rzec. Wstań, czy grzechy twoje są odpuszczone, czy wstań i chodź. Ale żebyście uwierzyli, to mówi mu, wstań i chodź. I wstał i chodził. To nie był żaden problem. Ale Bóg trafia was zawsze tam, gdzie was naprawdę boli. Z zewnątrz tego nie widać, ale Bóg trafia tam, gdzie cię boli, tam cię przemienia. I tam powoduje transformację. I dopiero później inne rzeczy się układają, prawda? Więc drodzy, może dzisiaj jest tu ktoś. Ja nie będę was zwał na środek, mam mało czasu. Poza tym tam będę się modlił jeszcze. Więc może ktoś dzisiaj jest na noszach. Może mówisz, jestem nieudacznik. Może mam ręce, nogi chore i głowę chorą i coś tam jeszcze. I na noszach leżę i zdycham i jęczę. Chciałem powiedzieć, wzdycham. Przepraszam. Znaczy, chciałem tak powiedzieć. Polskie słowa. Więc pozwólmy im przyjść. Przynieśmy ich. Co zrobiła Maria Magdalena, kiedy jej przebaczono? To co zrobiła? Powiedzcie mi, co zrobiła? Już nigdy Jezusa nie opuściła, tak? Pierwsza była przy grobie, tak? To ona otrzymała poselstwo, idź i powiedz braciom. Powiedz im. A oni co robili? Ze strachu przed Żydami zamknięci byli? Nie byli odważni. A ona poszła, rabuni. Ukochani, dlaczego? Bo wiele jej darowano. Więc jeżeli komuś wiele darowano, wiele miłuje. Bardzo miłuje. I powiem wam, że Bóg tworzy nową armię głosicieli. Z tych, którym wiele darowano. Nie z tych dobrze urodzonych i dobrze ułożonych. Tak? Wychowanych na atłasach i nie wiem czym jeszcze. Na satynie, tak? Atłasach i satynie. Ale z tych, którym dużo darowano. Którym przebaczono. Których podniesiono z łoża. Bo kogo... Komu wiele darowano, bardzo miłuję. I chcę wam... Ja mam tylko dwie prawdy do powiedzenia, ale że mam godzinę, muszę tą wykorzystać, więc tak zapełniam trochę. Przepraszam. Więc drodzy, najważniejsza treść pierwsza, o której chciałem powiedzieć, to to, że jeżeli czujesz się dzisiaj powalony zupełnie, to jest dobry znak dla ciebie. Bóg przychodzi, żeby cię podnieść i cię użyć. I żeby to nie było dla ciebie ciężkie, zapala w tobie ogień takiej miłości, że żadni strażacy go nie zagaszą. Choćby lali i lali, nie zagaszą. To jak napalm się pali. I druga rzecz. Czyli czuj się wartościowy, doceniony. Kochani, druga rzecz. Idzie Jezus znowu i znowu dzieją się znaki i cuda. I po co to się tak wszystko dzieje? Żeby znowu zgromadził się tłum i żeby coś im pokazać. Jezusowi nie chodziło, my tylko czytamy często, ja tak przynajmniej czytam Biblię, patrzymy na Biblię i czytamy ją, że Jezus tu uzdrowił, tam cud wyzdrowił, tam demony wygonił i tylko na to zwracamy uwagę. A Jezus inne rzeczy robił też pod publikę, można tak powiedzieć. Dla ogólnej wiedzy, na pokaz niejako, dla wszystkich, żeby mieli z tego naukę. Żeby zrozumieli pewne zasady królestwa, bo przecież on nie założył jakiejś denominacji. On założył królestwo. Więc co zrobił? Kiedy już pouzdrawiał ludzi, powyganiał demony i ludzie byli zadowoleni, zachwyceni, nagle idą za nim w podziwie, co znowu zrobi wielkiego, a on popatrzył na celnika. Oszusta. Krętacza, który siedział. Bogacza, tak, tacy mieli dwie kiesy, do jednej jedną część, do drugiej drugą część, byli bogaci. I mówi, chodź za mną.
I nagle ten człowiek wstaje i idzie. Zostawia pieniądze, zostawia urząd, zostawia zaszczyt i idzie. Drodzy, zastanów się nad sobą. Czy jesteś w stanie wstać i pójść? Myślisz, że to jest proste? Kiedy odchodziłem z weterynarii, lubiłem weterynarię. Już wam mówiłem, że jak biorę skalpel do ręki, to do dzisiaj mi się oczy żarzą. Po prostu. Jak macie problem, do mnie. Mam jeszcze zestaw chirurgiczny. Nie praktykuję. I kiedy Bóg mówił, zostawisz weterynarię dla mojej służby, kłóciłem się z Bogiem. Mówiłem, tylu ludzi pokończyło wyższe seminarium teologiczne, baptystyczne seminarium teologiczne, jakieś inne rzeczy tam pokończyli. Powołaj ich. Ja lubię ciąć. Przecież sobie sam operację zrobiłem na palcu. Lekarz się bał, to powiedział, daj mi tu narzędzia i zrobiłem. On zemdlał, a ja nie. Nie wiem, jak to możliwe, ale on zemdlał. Ja wiem, jak to możliwe, że ja nie zemdlałem, a dlaczego on? Nie wiem. Rozumiecie? Po prostu, a Bóg mówi, nie będziesz ze mną dyskutował. Powiedziałeś, Boże, chcę wypełniać wolę Twoją, więc zostaw swój zawód. Moja żona na wychowawczym, bezpłatnym. Ja zarabiałem bardzo dobrze, więc mi się dobrze wiodło. To jeszcze były te czasy, kiedy weterynarii bardzo dobrze się zarabiało. Teraz tylko kliniki weterynaryjne zarabiają dobrze. Duży zwierzę to jest coraz mniej. Ale wtedy ja zarabiałem dobrze. Jeszcze śmietany miałem, i szynkę miałem, i jajka miałem. Dlatego tak dowcipy opowiadam. Więc... To on powiedział, nie ja. Więc drodzy, zrezygnować z tego i ile starczy zapasu? Nawet jak zarabiasz, czy jak niedużo zużywasz, to zapas długo nie wystarczy. Jak nie masz świeżego dopływu gotówki, to konto szybko staje się puste, tak? I Bóg do mnie mówił, wtedy kupuj darmo. Mówiłem, Panie, co o czym Ty mówisz? O czym Ty mówisz? Ja wiem, że to napisane, ale to jest teoria. Ja jej nie znam. Jak stosować w praktyce? To się nauczysz. Będzie boleć, ale się nauczysz. Ja Ci gwarantuję, tak mi powiedział. Się nauczyłem. I bolało. Mówił prawdę. Tak? Więc kochani, to nie było proste zostawić. Jak przyszedłem, powiedziałem do żony i żona pierwsze co zrobiła, usiadła i zapłakała. Powiedziała, co my teraz zrobimy? Przecież mamy małe dzieci. Co my zrobimy? Nie było prosto. Ale po zastanowieniu powiedziała, wypełnimy Bożą wolę. Ja tego do końca nie rozumiem. Wypełnimy Bożą wolę. Więc kiedy ja czytam ten fragment, to ja zupełnie inaczej go pojmuję. Ja myślę, że wcale nie było proste temu celnikowi wstać. Temu lewiemu. On musiał myśleć. Burza mózgu mu przeszła przez głowę. On musiał się zastanawiać. Mam dobrą, ciepłą posadkę. Mogę nie oszukiwać, tak? Łapówek nie muszę brać, ale jednak muszę zarabiać. Wiecie, co do Boga powiedziałem kiedyś? Zrobiłeś ze mnie dziada. Mam dwie zdrowe ręce i nie mogę pracować. I płakałem przed Bogiem, mówiłem, Boże, mój ojciec mnie wychował na honorowego faceta. Ja nie chcę być dziadem. Pozwól mi pracować. A Bóg mówi, takie żniwo wielkie. I tak jakoś nie mogliśmy się skomunikować. To jakby Bóg nie wiedział, o co mi chodzi. A mówią, że wszystko wie. Kochani, ćwiczył mnie. Dotykał się mojego wnętrza. Więc dla mnie to było duże świadectwo. I dla tych ludzi, którzy tam byli, to było duże świadectwo. Kiedy Lewi wstał i poszedł za Jezusem. A Jezus, jak pamiętacie, powiedział, co powiedział? Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, a Syn Człowieczy? Tak? Wiecie, na co się pisał? On wiedział, na co się pisze. On wiedział, co to znaczy. Ale wstał i poszedł, bo ukochał i się nie zawiódł, tak?
I nie myślcie, że oni nie mieli dylematów. I nie myślcie, że oni byli zawsze takimi herosami wiary. Pamiętacie Piotra, tego takiego zawsze, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Panie, nie opuścimy Ciebie, choćby na śmierć. Ale nagle przychodzi do Pana Jezusa, mówi do Panie, no i domy opuściliśmy, i rzemiosło opuściliśmy, i co z tego mamy? Pamiętacie? Mówił z troską. Jemu nie było do śmiechu. On myślał o przyszłości, miał żonę, być może miał już dzieci. Kto z was nie chce zabezpieczyć bytu swoim dzieciom? Niedawno byłem w tej rodzinie, która kobieta mi mówi, mam 45 lat i nie mam co dać swoim dzieciom. Znaczy ja mam teraz na bieżąco im dać co jeść. Mieszkamy w wynajętym mieszkaniu, nawet żadnego wiana nie mam co dać. Mówi, czuję się bardzo źle, płaczę codziennie. Mam moje dzieci, ja chcę, żeby moje dzieci zaczynały inaczej. Bo ja dostałam tylko od moich rodziców dwie łyżki, czy komplet sztućców i tyle dostałam. Chcę, żeby moje dzieci inaczej zaczynały. Nie mam co dzieciom dać. I płaczę przede mną, mi się chciało płakać. Wiecie? Kto z was nie chciałby zabezpieczyć swoje dzieci? Czy myślicie, że Piotr nie myślał o tym? Że on tak sobie powiedział, żeby nam się dobrze czytało? On powiedział, bo w jego sercu była troska. To był ojciec. To był mąż. Płakał. Panie, poszliśmy za Tobą. Tu na nas źle mówią. Tam nas przeganiają. Myślałem, że się coś przełamie, a ciągle o nas źle mówią. Ciągle jesteśmy jak nawiedzeni.
Się boję go jak ognia.
tak podziwiam Jurka, że się jeszcze nie zrezygnował z tych swoich obozów i z różnych rzeczy. Wiecie, ja nie wiem, jak ja bym... Ja w swoich rzeczach wytrwałem, a w czyjego bym wytrwał, nie wiem. Dlatego w czyjeś buty nie wchodzę najlepiej. Bo to wcale nie jest prosto wytrwać, kiedy ludzie cię nie rozumieją. Nie jest łatwo. A ten celnik wstał i zaryzykował. Wiecie? Mam znajomego, nie ma go tutaj. Przyjechał kiedyś do mnie, dzwonił do mnie. Przyjechał do mnie, dzwoni najpierw, mówi, dostałem telefon, jeszcze się nie znamy, mówi, ale ja dostałem telefon, czy ja mogę przyjechać, bo nóż nam mam na gardle. Mówię, jak masz nóż na gardle, to przyjeżdżaj. Więc przyjechał. I mówi, nie powiem ci, o co chodzi, powiedz mi jakieś słowo od Pana. Ja do niego mówię, ty wyglądasz na takiego człowieka i myślisz o sobie, że jesteś taki rzutki, i taki rezolutny, i że sobie w każdej chwili poradzi ze wszystkim, nawet z mafią. A ja ci mówię, z Ewangelii żył będziesz. Wiecie, a on w takich butach i tuczach. Po prostu. I on tak na mnie patrzy, mówi, jak ty sobie wyobrażasz? Ja z Ewangelii? A? Mówi, ty wiesz, ile ja mam, jakie potrzeby mam na jeden miesiąc z kasy? Który kościół mnie tak zaopatrzy? Przyjechał samochodem, który palił tyle, co mój na miesiąc spala. A dzisiaj płaczę, bo go licytują. I ja wiem, że go będzie boleć, wiecie? Ja specjalnie mu pewne rzeczy nie interpretowałem. Mówię, Bóg jest dobry, Bóg jest z Tobą, halleluja, będzie dobrze. I on myślał, że to pieniądze mu dadzą. Licytują go, wiecie co? I wszystko mu zabiorą. Aż się nauczy z Ewangelii żyć. Może nie zabiorą wszystkiego, ale dużo. Aż się złamie wewnętrznie, zaufa Bogu i nauczy się słuchać i podążać Bożym śladem, tak? Nauczy się wyciągać rękę. Sługa Boży będzie zaopatrzony, tak? Ukochani, to nie jest proste. Więc teraz Bóg powołuje armię ludzi, którzy, kiedy usłyszą, nie będą dyskutować. Kiedy usłyszą, pójdź za mną, zostawi kasę, zostawi zaszczyt, zostawi przyjaciół i po prostu pójdzie. Proste? Nieproste. Ale zbawienne. Podążam tą drogą. Wiecie? Już jakiś czas. I nie zawsze jest prosto. Ale wiecie, Nigdy się nie nudzę. Powiadam wam, jak już bym chciał sobie zasnąć i żona tak czasami na mnie patrzy, bo ona nie wie, ile ja się modlę, bo, jak ona, jest, bo ona pracuje, więc jak jest w pracy, to ona nie wie, że ja się modlę, czy ja coś innego robię, ale tak patrzy i mówi, musi się coś wydarzyć. I ja mówię, no co się musi wydarzyć? A ona do mnie mówi, wiesz, ja nie wiem, czy ty się modlisz, czy nie, ale mówisz jak burak. To znaczy, że się mniej modlisz. Więc musi się coś stać, żebyś musiał się modlić. I wtedy myślę sobie, to zanim się stanie, to trzeba kolana oliwić, bo się stanie. Ja już moją żonę znam, ona jak nawet nie prorokuje, to prorokuje. Po prostu lepiej posłuchać, bo później boli. Więc na kolana i mówię, Panie Boże, ja nie będzie na rozrabiałem, ale po prostu ty wiesz, ja nie miałem czasu. Tylu ludziom usługuję, zapominam się modlić. Kochani, nie nudzisz się. Zawsze masz powód do modlitwy. A kiedy dostajesz odpowiedź, to jest rewelacja. Wiecie, od jakichś 2 lat każdego ranka, kiedy się budzę, mówię, Boże, jeszcze oczy zamknięte. Boże, dziękuję Ci za piękny dzień i za to wszystko, co mi przygotowałeś, bo Ty dajesz dobre rzeczy. Nawet jak bolą, one są dobre, bo mnie zmieniają. Drodzy Chrystusie, przyjechaliście tutaj i jesteście rewelacyjni. Jak prorokowałem do Was, jesteście rewelacyjni, wiecie? Jakbyście nie byli tacy, gdyby to byli sami faceci, to bym jeszcze tak się czuł swobodnie ściskać, a tak bym Was wszystkich mocno długo chciał ścisnąć, ale takie piękne kobiety to nieładnie, nie wypada. Przyjemnie, ale muszę się jakoś zbierać w sobie, zęby zaciskać. Kochani, macie potencjał, macie powołanie, ale mówię Wam już dzisiaj, zapłacicie cenę. Tak? Może Was odrzucą, może nie zrozumieją, ale pójdziecie. Więc zacznę teraz podsumowywać od końca, dobrze? Usłyszycie głos, wstań i idź i pójdziecie. I gdzie pójdziecie? I weźmiecie tych niedołężnych, tych odrzuconych przez społeczeństwo, tych uwikłanych w grzech. Nawet jak grzechu nie widzicie i zobaczycie, że oni mają problem, że leżą, że są niemocni, że gdzieś się w życiu nie wiedzie, może ludzie mówią nieudaczni. Weźmiecie ich na nosze i zaniesiecie do Bożej obecności, tak? A Pan Jezus powie, najpierw grzechy Twoje są przebaczone, a później postawi na nogi, a później będą wiernymi naśladowcami Pana Jezusa. Bo mądry sługa zawsze przygotowuje sobie następcę. Zawsze jest ktoś, kogo uczy, komu pokazuje, jak podążać śladem Jezusa, jak iść w miejsce namaszczenia, jak dotykać się żywego Boga. Ukochani, nie żałuję ani jednego momentu w moim życiu. Nie żałuję. Wiecie? I moje dzieci to widzą. I ja swoim dzieciom to mówię. Moja córka kiedyś powiedziała do mnie, tato, źle nas wychowałeś. Cierpię z tego powodu. I powiedziała, że czemu? Co ja takiego źle zrobiłem? Nauczyłeś nas, że mamy być słowni. Więc przychodzę na umówione spotkanie, nikogo nie ma. Czekam godzinę, a oni przychodzą, mówią, ja tak głupia unika, to bo czekała. Mówi, tato, jak ja się czuję? Ja się źle czuję. Ja mówię, to ty się źle czujesz? Że ty jesteś prawa? Że ty przyszłaś na czas? Czy ty masz dobrze pod sufitem? To oni się powinni źle czuć. To oni są niepunktualni. To oni tracą twój czas. To oni są niewłaściwi. Powiedz im to. Tato, bo ty tak za... Ty żyjesz w swoim wyimaginowanym świecie. Świat chrześcijański teraz inaczej wygląda. Ale ja nie chcę takiego świata. To my tworzymy świat, tak? To my tworzymy rzeczywistość. To do nas należy moc. Amen. Tak, prawda. Ukochani, więc powiadam wam. Masz coś do załatwienia? Załatw. No rozrabiałeś przed bratem? Idź pojednaj się z nim. Nie czekaj, aż on ci przebaczy. Bo nawet jak on ci przebaczy, to Bóg cię i tak dopadnie. Bo Bóg chce ludzi prawych dzisiaj w Kościele. Ludzi, którzy są konsekwentni. Ja kiedy będzie cię wzywał, pójdź. Uczyłem się weterynarii 10 lat, 10,5. I cenię sobie swój dyplom. Ale zostawiłem leczenie zwierząt. Tak jak Piotr zostawił łowienie ryb. Tak? I wprawdzie miał pokusę wrócić. I ja miałem pokusę wrócić. Pójdę, zarobię. Ale jak sobie przemyślałem sprawę, pomyślałem nie. Nie będę was wzywał. Ale wierzę, że będziemy się teraz modlić. I w tej modlitwie chciałbym, żebyście sami przed Bogiem powiedzieli, czy dajesz Bogu prawo, żeby cię powołał? Czy dajesz Bogu prawo, żeby cię wyrwał ze swojego, z twojego środowiska? Czy dajesz Bogu prawo, żeby zapalił w tobie tęsknotę, aby pomagać ludziom, których już nikt nie chce? Takiej Marii Magdalenie, w której było 7 demonów, która była cudzołożnicą, takim sparaliżowanym grzechem, czy chcesz pomagać, czy weźmiesz ich ciężar, czy zaniesiesz ich do miejsca społeczności z Bogiem i czy będziesz płakać nad nimi z miłością, a nie osądzać za ich grzech. Wstajemy. Wszechmocny Panie, dziękuję Ci za każdą osobę, która tu jest. Dziękuję Ci za Karola, który jest wierny, który trwa w społeczności z Tobą i którego wyciągasz z różnych rzeczy, w które diabeł chciał go wkręcić, Panie. Dziękuję Ci za Jurka i dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj jest. Ojcze, niech Twoje błogosławieństwo spłynie. Niech Twoja łaska ogarnie. I daj im zachętę i spraw, Panie, że jeżeli ktoś pójdzie na Twój głos, żeby nigdy tego nie żałował. I spraw, Panie, żeby ich życie modlitewne kwitło. Żeby zrozumienie słowa było wielkiej jakości, Panie. Żeby to byli ludzie, którzy zagłębiają się i znają. Którzy pamiętają i funkcjonują. Żeby to byli ludzie, którzy słowo przekuwają w czyn. Żebyśmy nie poznawali po deklaracjach i proklamacjach, ale żebyśmy rozpoznawali ich po owocach. Panie, niech to będą ludzie owocu. Modlę się, Panie, niech to będą ludzie żniwa. Modlę się, Panie, żeby to byli ludzie konsekwencji. Modlę się, Panie, żeby w nikim z nich nie było goryczy. Modlę się, Panie, żeby to byli ludzie radości. Modlę się, Panie, żeby zmieniali okoliczności, środowisko, społeczeństwo, abyśmy wszyscy doświadczali Twojego miłego powiewu, Twojego cudownego ducha, Twojej obecności pośród nas. Oto, Panie, decydujemy się przekraczać Jordan. Oto stajemy przeciwko Jerycha. Panie, oto mówimy do Aj, poddaj się. Oto, Panie, mówimy do Jabez. I tak z Ciebie zrobimy Jerozolimę. W imieniu Jezusa. Amen.
Za chwilę będziemy mieli dłuższą przerwę. Tylko parę informacji. Teraz będzie przerwa z tymi ciastkami takimi lepszymi, więc za chwilę zaczną kroić te tace z tortami, z tymi lepszymi rzeczami, więc już możecie śmiało się tak przysposobić. Natomiast tutaj jest taka myśl związana z tymi sekcjami posługi indywidualnej. One cały czas funkcjonują, będą funkcjonować do końca. I w ramach przypomnienia Wam, o co chodzi w tych sekcjach indywidualnej służby, chciałbym powiedzieć, jak to działa. Na przykład, kiedy jest kazanie, a ktoś w czasie kazania zaśnie. No może zaśniesz. To wtedy możesz pójść do tego, który interpretuje sny od razu. Czyli do Marcina tam na końcu. To właśnie. Natomiast, jeżeli jest tak, że kazanie kogoś złami i poczuje się zdepresjonowany słowem, które usłyszał, może natychmiast pójść po poradnictwo psychologiczne do Małgorzaty, która zdaje się, że jest cały czas zajęta. Jeżeli ktoś poczuje, że siadło coś w nim pod wpływem kazania, przyszła depresja, no to Henryk zajmuje się uwalnianiem. I co my jeszcze mamy? Aha. I jeżeli ktoś poczuje, że zupełnie zagubił się w tym, co słyszał, mamy duszpasterza, który jest po to, żeby służyć tak rozmową na takie różne kwestie. Tak więc czujcie się zachęceni do tego, żeby z tych służb korzystać. I jeszcze, trochę szkoda było mi, o, tu jest ten duszpasterz, on ma wizytówkę. Pawle, jakby ktoś się zagubił, to oto jest człowiek, który ma wyprowadzać was. Na prostu. Ma etykietkę. Fajnie. Jeszcze szkoda mi tak było patrzeć, jak siedzi 20 osób, jak w przychodni, w oczekiwaniu na ekstra złoty strzał od proroka. A w tym czasie mamy złoty, fantastyczny wykład i to nie grało mi tak do końca. Więc chciałbym was zachęcić, zróbcie tak, żebyście nie tracili cennego słowa, czekając gdzieś tam. Nie bardzo wiem, jak to zrobić. Najlepiej by zrobić tak, jak w starostwie w telekomunikacji. Są numerki, tak by się wyświetlało tutaj, kto teraz na takim monitorze. Ale niestety nie mamy takiej technologii jeszcze. Więc z drugiej strony, nie więcej jak może 5 osób nie siedzi, nie czeka na służbę. Tak zresztą Ryszard mówił, a nie 20 osób czeka, żeby wejść do proroka, a tutaj głosi się do połowy.
Ja mam prośbę jeszcze, bo Biblia podaje pewien przykład. Kiedy Elizeusz miał taki problem z otrzymaniem słowa, to jak mu zagrali, a tu taka skrzypaczka siedzi po prostu, jak ona gra, to ja od razu w natchnieniu jestem. Jakby ona to cały czas grała, to było szybciej.
Teraz ciasto, herbata, kawa w dodatku za darmo.